Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus wyrzucał złego ducha, niektórzy z tłumu mówili: mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy. Inni zaś, chcąc go wystawić na próbę, domagali się od niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan ze sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli ja mocą Belzebuba wyrzucam złe duchy, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was Królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, to zabierze całą broń jego, na której polegał, i rozda jego łupy. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, ten rozprasza. Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go nie znajduje, mówi: wrócę do swego domu, skąd wyszedłem. Przychodzi i zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze 7 innych duchów, złośliwszych niż on sam, wchodzą i mieszkają tam. I stan późniejszy owego człowieka staje się gorszy niż poprzedni. Oto słowo Pańskie. Usiądźcie sobie. Słyszeliśmy w Ewangelii takie słowa Jezusa: kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, ten rozprasza. Po czym poznać człowieka, że jest z Jezusem? Albo po czym poznać człowieka, że nie jest z Jezusem? Myślę, że gdybym ten mikrofon puścił w obieg i trochę was za języki pociągnął, to wspólnie doszlibyśmy do tego, że jakimś kryterium jest to, czy człowiek się modli. Jeżeli człowiek się modli, to możemy powiedzieć, jest z Jezusem. Ma z Nim kontakt, jest w jakiejś relacji. A jeżeli człowiek się nie modli, to nie ma relacji z Jezusem. Jest poza Jezusem. I dzisiaj słów kilka chcę wam powiedzieć o modlitwie. O modlitwie, która jest takim bardzo ważnym kryterium, bo decyduje o tym, czy jesteśmy po stronie Jezusa, czy nie. Kiedyś jedna siostra zakonna miała w przedszkolu powiedzieć o modlitwie, miała taki temat. Nie bardzo wiedziała, jak go ugryźć. I zadała dzieciom, tym przedszkolakom, takie pytanie: co robi wasz tatuś rano, jak wstaje z łóżka? Oczywiście odpowiedzi były różne, dzieci się zgłosiły. No co robi twój tatuś, powiedz. Mój tata idzie do łazienki i się goli. Aha, dobrze. A twój tatuś co robi? A mój tata to idzie do kuchni i robi sobie kanapki do pracy. Aha, dobrze. A twój tatuś, co robi twój tatuś? A mój tata jak rano wstaje z łóżka, to od razu klęka. Klęka, zachwyciła się katechetka. No to cudownie. No, klęka i wyciąga spod łóżka pilota od telewizora. Zobaczcie, to, że ktoś klęka, to jaką przybiera postawę, wcale nie znaczy o tym, że się modli, prawda? Wcale nie znaczy o tym, nie decyduje o tym, że się modli. Co jest w modlitwie najważniejsze? Serducho. Nasza postawa serca. I dzisiaj chcę was zachęcić do tego, byście popatrzyli trochę na swoje serca. Zobaczcie. Wielu ludzi dzisiaj już się nie modli. Może nawet wielu z was dzisiaj już się nie modli. Pytanie jest takie, czy człowiek ma prawo się nie modlić? Jak? Tak, padła taka odpowiedź. Tak, słuchajcie, modlitwa może nam zwyczajnie nie smakować. Modlitwa ma prawo być dla nas czymś trudnym, czymś ciężkim, czymś nie do uniesienia. Jak popatrzymy najpierw na apostołów, to są ci, którzy byli z Jezusem, chodzili z Nim krok w krok, słuchali Jego nauk, widzieli cuda, widzieli znaki, mieli Go jak na dłoni i co w pewnym momencie do Niego mówią? Naucz nas się modlić, bo my nie umiemy. Można powiedzieć, mieli wszystko, nie? Mieli Jezusa na wyciągnięcie ręki, widzieli cuda, widzieli znaki, uzdrowienia, wskrzeszenia i oni się w pewnym momencie przyznają, że nie umieją się modlić. Zobaczcie, oni, a co dopiero my? Pewnie znacie świętą Matkę Teresę z Kalkuty. Ona całe życie oddała ludziom biednym, trędowatym. Wstawała wcześnie rano, żeby adorować Najświętszy Sakrament, a potem chodziła do tych ludzi, do których tak naprawdę nikt nie chciał iść. Karmiła, przybierała, goiła rany. I ona w jednej ze swoich książek, w takiej autobiografii napisała: przez kilkadziesiąt lat nie czułam obecności Pana Boga. Można powiedzieć też, miała problem z tym, co my tak ładnie nazywamy modlitwą. Nie czułam obecności Pana Boga przez kilkadziesiąt lat. Niesamowite, nie? Pracowała z ludźmi, do których nikt nie chciał iść, z którymi nikt nie chciał pracować, bo ona widziała w nich Jezusa. A jednocześnie mówi, nie czułam obecności Pana Boga. Zawsze mnie ten fragment z tej jej autobiografii jakoś tak za serce chwyta. Kiedyś w tamtym roku prowadziłem rekolekcję pod Warszawą. Też mówiłem trochę o modlitwie. I do zakrystii przyszedł taki gimnazjalista z trzeciej klasy i mówi, proszę ojca, ale fajny temat, modlitwa, nie? Ja mówię, wiem, sam wymyśliłem, nie? I on mówi tak, wie ksiądz co, jak ja się modlę, to czuję się tak, jakbym dzwonił do kogoś, kto nigdy ode mnie telefonu nie odbiera. Tak, jakbym dzwonił do kogoś, kto nigdy ode mnie telefonu nie odbiera. Włącza się tylko automatyczna sekretarka. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału. I co on robi? Nagrywa się. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, chwała Ojcu i Synowi. I jak kończy, odkłada słuchawkę. I wie, ten gimnazjalista wie, że nie będzie komunikatu zwrotnego. Że nikt do niego nie oddzwoni. I wiecie, tak stałem z nim, rozmawialiśmy i tak sobie pomyślałem, jak długo jeszcze on będzie się tak nagrywał. Prędzej czy później on po prostu przestanie dzwonić do Pana Boga. Bo wyobraźcie sobie, że przez kilkanaście lat ktoś gada i nie ma żadnej odpowiedzi. Może tak jest w waszym życiu. Może też od małego wam wmawiali, że trzeba się modlić. I może żeście się modlili, ale cały czas szło tylko w jedną stronę, do Pana Boga, a odpowiedzi żadnej. Może tak być, słuchajcie. Może tak być. Dlaczego ludzie dzisiaj przestają się modlić? Nie tylko młodzież. Dlaczego tak wielu dorosłych już się dzisiaj nie modli? Odpowiedzi oczywiście są różne. Ale o dwóch chcę wam powiedzieć. Zobaczcie, pierwsza modlitwa, czyli pierwsza rozmowa człowieka z Bogiem, z jaką mamy do czynienia w Piśmie Świętym, jest w takim bardzo ważnym momencie. Po grzechu pierworodnym. Nie przed grzechem.
po grzechu. Kiedy popatrzymy na Pismo Święte przed grzechem pierworodnym, jeszcze zanim Ewa zerwie ten owoc, to tam nie ma rozmowy Boga z człowiekiem. Tam Bóg mówi sam do siebie, bo jest Trójcą, więc mówi: uczyńmy człowieka i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie jest jeszcze rozmowa z człowiekiem. Rozmowa z człowiekiem jest po grzechu. Wyobraźcie sobie ten moment. Ewa podchodzi do drzewa, zrywa owoc, podaje Adamowi. Nagle zobaczyli, że są nadzy, chowają się w jakieś krzaki i Pan Bóg przechodzi przez ogród i mówi: Adamie, Adamie, gdzie jesteś? I Adam się do niego odzywa, rozmawia z Bogiem, czyli co? Modli się. I mówi: ukryłem się, bo jestem nagi. I Bóg dalej kontynuuje: kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czyżbyś zjadł z drzewa, z którego ci zabroniłem jeść? I Adam znowu odpowiada: Ewa, którą postawiłeś przy mnie, zerwała i zjadłem. I zobaczcie teraz tak. Rozmowa z Bogiem, czyli modlitwa, jest po grzechu. A co nam szatan wmawia? Zobaczcie, perfidia diabelska jest niesamowita. Szatan będzie nam wmawiał i wmawia nam, że Pan Bóg nie gada z tymi, którzy mają grzechy. Zobaczcie, macie takie samo doświadczenie jak ja, założę się, że lepiej modlimy się po spowiedzi, kiedy mamy poczucie, że serce jest czyste. Wtedy modlimy się chętniej, wtedy modlimy się bardziej, mocniej. Ale kiedy w sercu pojawia się grzech, od razu umiera nasza modlitwa. Modlitwa jest pierwszą rzeczą, którą po grzechu człowiek odrzuca. I Pismo Święte nam mówi, że Bóg chce rozmawiać z człowiekiem, który ma grzech, a szatan będzie nam wmawiał, że Bóg z grzesznikiem nie gada. I zobaczcie, żeby nam pokazać, że my mamy grzechy, to szatan nie musi się wcale napracować, bo my to wiemy. Każdy z nas ma grzech. Każdy z nas w jakiś sposób Boga grzechem obraża. I teraz cała filozofia w naszym życiu polega na tym, żeby nie wierzyć tej diabelskiej pułapce. Bóg chce rozmawiać z grzesznikami. Jeżeli dzisiaj nie byłeś u spowiedzi, chociaż jeszcze konfesjonał się jeden świeci, możesz iść. Ale jeżeli nie byłeś, to tym bardziej powinieneś się modlić. To tym bardziej powinnaś się modlić. Bo to, że masz brudne serce, wcale cię z modlitwy nie zwalnia. Bujdą szatańską jest wiara w to, że Bóg nie rozmawia z grzesznikami. Rozmawia. I Księga Rodzaju świetnie nam to pokazuje. Bóg rozmawia z grzesznikami, Bóg kocha grzeszników. Pewnie, że chciałby, żeby wszyscy mieli czyste serca i byli po spowiedzi. Ale jeżeli człowiek jest w swojej wolności taki zatwardziały, że do spowiedzi nie idzie, to wcale nie znaczy, że ma się nie modlić. Nie dajcie się zwieść tej szatańskiej pułapce. To jest naprawdę wielka, demoniczna przebiegłość, żeby wmówić nam, że Bóg nie kocha grzesznika i z grzesznikiem nie gada. Nieprawda. Trzeci rozdział Księgi Rodzaju. I druga rzecz. Czasami możemy mieć takie wrażenie, że to Pan Bóg potrzebuje naszej modlitwy. Że to Jemu nasza modlitwa jest potrzebna. Zresztą trzecie przykazanie: Boże, pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił, wyraźnie może nas w tym utwierdzać, że Bóg przez przykazanie chce nas trochę zmusić do tego, żebyśmy byli z Nim w relacji. Że to Bogu zależy na modlitwie. Że to Jemu chodzi o to, żeby się z nami spotkać. Tymczasem, słuchajcie, Pan Bóg nie potrzebuje naszej modlitwy. Nie potrzebuje. Panu Bogu nasza modlitwa nie jest potrzebna. Nie wiem, czy dzisiaj ojciec proboszcz skorzysta z tej modlitwy w mszale, ale jest taka piękna prefacja, czwarta prefacja zwykła, kiedy ksiądz rozkłada ręce i mówi tak: nasze hymny pochwalne niczego Tobie, Boże, nie dodają, ale się przyczyniają do naszego zbawienia. Nasze hymny pochwalne niczego Bogu nie dodają, ani nie sprawiają, że jest bardziej wielki, ani że bardziej święty, ani że bardziej wszechmogący. Zobaczcie, jakżeście się rano nie pomodlili, to Pan Bóg nie stał się przez to mniej święty. I odwrotnie, jeżeli się wieczorem pomodlicie, to Pan Bóg nie stanie się bardziej święty. On nic nie traci, jeśli ty się nie modlisz. I nic nie zyskuje, jeśli ty się nie modlisz. Nic w swojej wielkości. Bo każda modlitwa oddaje mu chwałę i to jest fakt, ale w swojej wielkości nic nie traci. I zobaczcie, komu jest ta modlitwa nasza potrzebna? Nam. Nam. Mnie i tobie. Nie Panu Bogu. I tak sobie myślę, drodzy, że dopóki my tutaj w głowie sobie pewnych rzeczy nie poustawiamy tak jak trzeba, to modlitwa będzie dla nas przymusem i obowiązkiem. Tak jak niestety dzisiaj w wielu sytuacjach jest. My sobie musimy w głowie przestawić, że modlitwa nie musi być przymusem, ona może być przyjemnością. Ona może być przywilejem, bo ja mogę rozmawiać z moim Ojcem, z Jezusem, moim bratem, który za mnie i za ciebie oddał swoje życie. Nie Pan Bóg potrzebuje naszej modlitwy. My jej potrzebujemy. I słuchajcie, może teraz jeszcze tego nie czujecie, ale w życiu przyjdą takie zakręty życiowe, na których ta Boża asekuracja będzie nam bardzo potrzebna. I będą takie momenty w naszym życiu i takie trudne doświadczenia, kiedy człowiek będzie wołał: Panie Boże, pomóż. I co wtedy? Jeżeli ja już teraz się z Bogiem nie zaprzyjaźnię, to później, kiedy Bóg będzie w moim życiu pomagał, interweniował, to ja Go nawet nie rozpoznam. I potem będę mówił tak, jak dzisiaj wielu mówi: gdzie byłeś, Panie Boże? Ja Cię wołałam, ja prosiłam, gdzie Ty byłeś? A Pan Bóg powinien z wysokości nieba powiedzieć: za słabe jest w czuciu Twoje serce. Byłem blisko, ale Ty mnie przez całe życie nie szukałeś, więc i teraz mnie nie rozpoznałeś. Pan Bóg jest zawsze z nami. To jest dobra nowina, słuchajcie. Jak macie Facebooka, to wiecie, że tam czasami fajne rzeczy się pojawiają. I kiedyś wyczytałem takie bardzo fajne, bardzo mądre zdanie i chcę tym zdaniem zakończyć. Ktoś napisał tak: albo modlitwa będzie nas trzymała z daleka od grzechu, albo grzechy będą nas trzymały z daleka od modlitwy. I to jest genialne zdanie. A najpiękniejsze w tym zdaniu jest to, że wybór należy do mnie i do ciebie. To my wybieramy, czy chcemy być ludźmi grzechu, czy chcemy być ludźmi modlitwy. Nie chcę was zostawić z tym kazaniem dzisiaj tak, że za chwilę odłączę mikrofon i pójdę do zakrystii. Zasiałem jakieś słowo, nie wiem, w czyje serce wpadło, a w czyje serce nie wpadło. Ale jeżeli chcielibyście kiedyś ten temat podjąć, kontynuować, zapraszam was na mojego bloga, tam jest kontakt. Możecie napisać, możecie zadać pytania, możecie się czymś podzielić. Ja wiem, że często nie macie takiej możliwości, bo może do katechety nie ma odwagi podejść, może do proboszcza też nie, z rodzicami o wielu rzeczach się nie gada. Mnie nie znacie i ja was nie znam. Jeżeli chcecie, skorzystajcie z tego i możecie za pomocą bloga jakiś kontakt złapać. Blog jest, nazwa jest taka: słowo jak ziarno. Jak tam wejdziecie, znajdziecie kontakt. Jeżeli chcecie, zapraszam. Jeżeli nie chcecie, przemyślcie to, co dzisiaj powiedziałem. Amen.